Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest wiceminister edukacji narodowej Marzena Machałek. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani minister, zacznijmy od Regionalnego Kongresu Zawodowego. Kongresu, który wczoraj odbył się, jakby można powiedzieć, jego kolejna odsłona tutaj u nas na Lubelszczyźnie w Lublinie. Te kongresy trwają już od początku marca w całej Polsce i mają promować nowe założenia kształcenia zawodowego w Polsce, które wchodzą w życie od nowego roku szkolnego. Ten nowy system szkolnictwa zawodowego ma być elastyczny, dostosowany do potrzeb przedsiębiorców. I na początek pytanie, co zrobić, by ta współpraca szkół branżowych i przedsiębiorców była efektywna?
Tak naprawdę o tym, co należy zmienić i co zrobić, żeby szkoła branżowa techniczna była atrakcyjna, była skuteczna i była dobra pod względem jakości, zadawaliśmy sobie, ja przynajmniej sobie zadałam pytanie 2 lata temu, kiedy obejmowałam funkcję sekretarza stanu i powierzono mi kontynuowanie reformy kształcenia branżowego. I to pytanie zadawałam ponad 1000 pracodawców, zadawałam nauczycielom, samorządowcom. Przed nami jest wykonanie tego wszystkiego.
No właśnie, wszystkiego. Bo teoretycznie wszystko jest przygotowane, teraz kwestia
przed nami jest wykonanie. Wdrożenia. Jesteśmy na etapie rozporządzeń i jesteśmy na etapie wdrożenia. Ale teraz chcę się odnieść do tego, co zobaczyłam na Lubelszczyźnie, mojej kochanej Lubelszczyźnie, skąd też w części wywodzą się moje korzenie. Więc ze wzruszeniem tutaj odwiedzam te strony. Jestem pod wrażeniem tego, co robią pracodawcy, jestem pod wrażeniem tego, co robią szkoły, jestem pod wrażeniem tego, co robi rzemiosło. Tutaj rzeczywiście dbałość o kształcenie zawodowe, dbałość o kształcenie branżowe nie wymagała, powiedzmy, aż takiej presji ze strony prawa. Prawo tylko będzie te rozwiązania wspierać i pomagać. Co zrobić? No to tak naprawdę, żeby było kształcenie zawodowe dobre, to przede wszystkim trzeba odrzucić mity, które o kształceniu zawodowym są. Po pierwsze, kształcenie do zawodu, tak, kształcenie młodych ludzi, żeby się odnaleźli na rynku pracy, nie jest sprawą tylko i wyłącznie Ministerstwa Edukacji. Jest to sprawą poszczególnych resortów, w tym resortów gospodarczych i to jest też ważna inwestycja pracodawców. Inwestycja w młodych ludzi, którzy później będą dobrymi pracownikami. I pracodawcy to wspólnie ze szkołami realizują. Więc my musimy być cały czas we współpracy. Co zrobić, żeby ono było dobre? Na etapie już programowania kształcenia zawodowego, czyli pisanie podstaw programu, czyli czego uczymy, jak sprawdzamy, że młodzi ludzie to potrafią. Tu wszędzie muszą być pracodawcy i też musimy przewidywać też, jakie kompetencje, jakie umiejętności młodzi ludzie będą musieli mieć za 10 lat czy za 15, albo nawet już za 4, bo mówimy o przemyśle 4.0 i zupełnie innych umiejętnościach. Też to, co jest bardzo ważne, co pracodawcy mówią, co zrobić, żeby kształcenie zawodowe było dobre, to pewnych umiejętności można człowieka nauczyć, ale też człowieka trzeba wychowywać i też w kształceniu zawodowym wychowujemy człowieka, który rozumie pracę, docenia etos pracy, wartości takie jak rzetelność, odpowiedzialność, to są te wartości, które oczekują pracodawcy. Wspólnie możemy zmieniać kształcenie zawodowe, które po 1989 roku miało 2 etapy zapaści. Dzisiaj wspólnie z pracodawcami te kształcenie zawodowe odbudowujemy.
Jednym, zdaje się, z narzędzi, którymi dysponuje ministerstwo, takimi narzędziami, które wspierają jednak, czy mają wspierać rozwój tego szkolnictwa, jest monitoring rynku pracy. On jest także, czy ma być dostosowany do potrzeb, konkretnych potrzeb konkretnych regionów.
Mamy bardzo wiele narzędzi, które monitorują rynek pracy. I tutaj nie chodzi tylko o diagnozę, co jest i czego, co kształcimy, ale zapytanie, co będzie potrzebne za parę lat. Stąd my stworzyliśmy Instytut Badań Edukacyjnych wraz z GUS-em, ale też w oparciu o istniejące już narzędzia, na przykład barometr zawodów, chcemy i stworzyliśmy prognozowanie na zawody, które będą potrzebne w perspektywie 3-5 lat, bo my musimy przewidywać. uczymy teraz, ale młodzi ludzie będą na rynku pracy za parę lat i musimy to przewidywać. I teraz tak, dzisiaj wyzwaniem nie jest przeciwdziałanie bezrobociu, ale przygotowaniem w sposób odpowiedni młodych ludzi do zawodu. W Polsce w szkolnictwie zawodowym nie jest mało uczniów. Mamy 56% uczniów, którzy trafiają przedtem po gimnazjach do szkół zawodowych, branżowych, przedtem zasadniczych i technikum. W Niemczech 53. Problem jest w tym, że to była dobra jakość kształcenia, żeby były trafnie dobrane zawody. Też, żeby młodzi ludzie wiedzieli, jaki zawód wybierają, jaką szkołę wybierają. Żeby ich rodzice, bo to najczęściej oni wspierają, wiedzieli, jakie są szkoły, jakie są dobre szkoły i jakie jest zapotrzebowanie na dobre zawody w regionie. I ja wiem, że na Lubelszczyźnie to się dzieje. Są spotkania, takie konferencje z rodzicami, są przedstawiane oferty szkół. Czyli z jednej strony doradztwo zawodowe, informacja, promocja kształcenia zawodowego, budowanie dobrej jakości kształcenia zawodowego w oparciu o to, co jest potrzebne i co będzie potrzebne. I też pokazanie, że możesz być świetnym fryzjerem, możesz mieć świetną szkołę branżową i mieć szacunek w swoim środowisku, w swojej społeczności, bo to robisz dobrze, bo jesteś rzetelny, bo masz świetny fach w ręku.
Sprawa szkolnictwa branżowego to jest jedno z tych wyzwań, które się dzieją i które też przed państwem...
Z powodzeniem zmieniamy teraz, ale trzeba czasu, żeby to odbudować po latach
dzisiaj,
zapaści.
Ale też dzisiaj są też takie bieżące, konkretne problemy do rozwiązania. Nie sposób nie odnieść się do tego, co się dzieje w oświacie. Protestują nauczyciele, jest zapowiedź strajku i to powtarzające się jednak pytanie o to, czy te egzaminy kwietniowe właśnie w kontekście zapowiadanego ewentualnego strajku są zagrożone, pani minister?
Jestem przekonana, że egzaminy odbędą się bez zakłóceń, natomiast to nie zmienia faktu, że dzisiaj mamy zapowiedzi protestów bądź protesty nauczycieli. Bardzo tutaj chcę stanowczo powiedzieć, że jestem nauczycielem. Nauczycielem, który przebywa na urlopie w związku z pełnioną funkcją z wyboru posła, w tej chwili sekretarza stanu. I bardzo szanuję pracę nauczycieli i wiem, jak ciężka jest to praca i uważam, że sprawa podniesienia pensji, wynagrodzeń nauczycieli powinna być priorytetem. My podnosimy o ponad 16%. Ja zdaję sobie sprawę, że to nauczycieli nie satysfakcjonuje. Chcę powiedzieć też, powiedział to premier Mateusz Morawiecki, że to nie jest ostatnie słowo i ostatnie podwyżki.
Mówi, że wyobraża sobie taką sytuację, że nauczyciele już niedługo, może w przyszłym roku średnio będą zarabiać 6
tak,
tysięcy złotych.
To jest,
czy to jest w ogóle realne?
Jest to realne. Mówimy o średniej, o średnim wynagrodzeniu, tak zwaną średnie. Nauczycieli dyplomowanych. Po wprowadzonych już zakończonej tej trzeciej transzy to będzie 5600, ale ja wiem, że nauczyciele się denerwują, jak słyszą tę kwotę, ponieważ to jest kwota, w której są włączone różne dodatki i też wynagrodzenia nauczycieli z dodatkami funkcyjnymi dyrektorów szkół, więc ta średnia większości nauczycieli jest dużo niższa. Natomiast ja wiem, że przed nami duże wyzwania i należy zrobić wszystko, by nauczyciele zarabiali lepiej.
Czy w tym wyzwaniu pomogą także nauczyciele emerytowani, bo pojawia się taka koncepcja, że właśnie do nich się państwo zwrócicie ewentualnie w razie kryzysowej sytuacji?
Ja mam przekonanie, że kryzysowej sytuacji nie będzie, ale na prośbę dyrektorów szkół jest do uzgodnień międzyresortowych, zewnętrznych skierowane rozporządzenie, które dopuszcza, w tym rozporządzeniu jest zmiana, która dopuszcza, by do komisji egzaminacyjnych, także komisji nadzorujących, w tych komisjach mogli zasiadać nauczyciele z innej szkoły, bądź nauczyciele, i tu chcę powiedzieć, którzy przebywają na emeryturze. I myślę, że jest to rozwiązanie, które będzie, mam nadzieję, rzadko, ale dlaczego nie stosowane w sytuacjach, kiedy będzie taka potrzeba, kiedy dyrektor uzna to za właściwe. Ale dzisiaj wiemy, że większość tych zespołów egzaminacyjnych w szkole jest powołanych i jestem przekonana, że tutaj dojdzie do porozumienia. Pani minister Zalewska cały czas jest w dialogu ze związkami zawodowymi. Jest zespół taki, w którym pani minister Zalewska jest rządowy ze związkami. Te rozmowy nie zostały zakończone. Natomiast rzeczywiście tak jest.
Wprost czeka na spotkanie z premierem.
Tak, ale to w tej chwili te spotkania są na poziomie związków zawodowych, centrali zawodowych. Myślę, że te żądania są dosyć jasno wyartykułowane, ale jestem też przekonana, że pan premier Mateusz Morawiecki bardzo szanuje nauczycieli i rozumie sytuację nauczycieli, natomiast to są zaniedbania wieloletnie. My zwiększamy te wynagrodzenia ponad 16%. Od 2012 roku nie było zwiększonych wynagrodzeń. Z drugiej strony zlikwidowaliśmy godziny, tak zwane godziny karciane. Ta podwyżka, która była za poprzednich rządów, to była związana ze zwiększeniem obowiązkowego wymiaru godzin, który musieli realizować nauczyciele. My jesteśmy w innej sytuacji. Staramy się wszystkie cały czas być w dialogu ze związkami, realizować postulaty związków zawodowych, rozumieć nauczycieli, bo i pani minister Zalewska jesteśmy nauczycielami, więc na pewno jesteśmy po stronie nauczycieli, ale też jakby też mówimy o pewnym zakresie pieniędzy, które mamy, subwencji, które mamy. Ja przed sobą nawet mam takie tutaj założenia, że gdy wprowadzimy wszystkie podwyżki zaplanowane, to będzie prawie 5 miliardów złotych dodatkowo przeznaczonych na podwyżki dla nauczycieli. Ja wiem, że nauczyciela nie interesuje te 5 miliardów, tylko to, czy jak przeżyje od pierwszego do pierwszego, i myślę, że to jest sprawa, która powinna być rozwiązane.
Czy te argumenty przekonają stronę związkową i w ogóle nauczycieli?
Musimy rozmawiać, cały czas trzeba rozmawiać.
Będziemy oczywiście też na antenie Radia Lublin do tego tematu wracać. Wiceminister Edukacji Narodowej Marzena Machałek była gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.